Przedpołudnik.
Na zegarze już 26 minut po godzinie 9 i teraz, drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą w naszym studiu obok mnie gość, znakomity gość Jarosław Sawic. Dzień dobry, Jarku.
Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
Autor książek, które na pewno Państwo kojarzą, biografii Bogdana Lebla, ale przede wszystkim biografii Budki Suflera, nad którą bardzo, bardzo długo pracowałeś, czyli Memu miastu na dowidzenia. Taki był jej tytuł, prawda?
Tak, tak, to już było przed 2 laty. Ja nie bardzo już pamiętam, nie pamiętam wszystkich szczegółów, bo to już kawałek czasu minął od tej biografii.
Ale pracy było mnóstwo, a dzisiaj spotykamy się z zupełnie innego powodu. Otóż popełniłeś naprawdę bardzo interesujący artykuł do najnowszego wydania Lizarda. To jest gazeta poświęcona muzyce rockowej, psychodelicznej, progresywnej, także czasami muzyce jazzowej. No i to są takie artykuły traktujące bardziej dogłębnie o pewnych zjawiskach. Na fali wielkiej popularności filmu Bohemian Rhapsody wydaje się, że Queen stał się jeszcze bardziej popularny niż to było do tej pory, o ile to w ogóle jest możliwe.
Tak, no Bohemian Rhapsody, myślę, przywróciło tą popularność Queenu, która była ogromna po śmierci Freddiego. To były te czasy, które dobrze pamiętam i też się fascynowałem, chodziłem wtedy do liceum. Potem była taka przerwa, nie znaczy, że nie byli popularni, ale nie było takiego szału na ich punkcie. No i teraz myślę, że ten film bardzo dobry, trzeba to uczciwie powiedzieć, bardzo ciekawy. Przywrócił tą modę na Queen.
No właśnie, czy to do końca jest dobry film, twoim zdaniem?
Znaczy, film jest dobry, chociaż ja oglądam
dzieło artystyczne.
Tak? Tak, z pewnym takim poczuciem, takim ambiwalentnym odczuciem, ponieważ on jest faktograficznie troszkę tam się nie zgadza, ale powiedzmy, że nie musi. W filmie takim właśnie
dokument.
Artystycznym nie jest to dokument, a tak go niektórzy traktują. No i moim zdaniem mnie zaskoczyło in minus w tym filmie, że on się urywa na koncercie na Wembley. Że nie ma tego okresu Freddiego z The Miracles i z Innuendo.
Dla wielu Innuendo jest w ogóle ich najlepszą płytą.
Tak,
przecież.
I to jest bardzo ważne ze względu na jego zmagania ze śmiercią, na temat śmierci, który się pojawia, na ten taki testament, który zostawił, i to w ogóle nie zostało poruszone w tym filmie.
Podobno są plany, aby powstała druga część, ale nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł, zobaczymy.
A jeśli tak, no to zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało, tak.
A teraz wróćmy do twojego artykułu, nosi on tytuł Melancholy Blues i dotyczy talentu Freddiego, jeśli chodzi o fortepian. No bo wszyscy albo mówią o jego bardzo bogatym życiu pozamuzycznym, albo mówią o tym, że był dla wielu najlepszym wokalistą wszechczasów, jeśli chodzi o rock and rolla, bo był najbardziej eklektyczny, najbardziej elastyczny w swoim śpiewaniu. Ale ty zwracasz uwagę na to, jakim był pianistą. Czy był wybitnym pianistą?
Nie powiedziałbym, że był pianistą wybitnym. Mógł być wybitnym pianistą według mnie,
gdyby
rozwijał swój talent. Freddy nie miał technicznego zaplecza, żebyśmy o nim mogli powiedzieć, że był wybitnym muzykiem, natomiast był pianistą niezwykle wszechstronnym. I ja w tym tekście chciałem się zająć tym, ponieważ ten temat, tak jak mówiłeś, mam
jest
wrażenie,
pomijany.
Że nikt nie, bo teraz już nikt poważny nie zakwestionuje talentu wokalnego Freddiego i tego, że był absolutnie wybitnym, wszechstronnym wokalistą. Ja wczoraj miałem przyjemność rozmawiać ze śpiewaczką operową Eweliną Wojciechowską, która występowała w Bibliotece Łopacińskiego z recitalem moniuszkowskim. I Ewelina mi powiedziała: słuchaj, przecież moim zespołem ukochanym jest Queen. Od tego się w ogóle zaczęła. Poprzez Queen doszłam do opery, do muzyki operowej, jako nastolatka. Natomiast ta pianistka Freddiego, ona jest traktowana trochę po macoszemu.
A czy to nie jest dlatego, Jarek, że dzisiejsza publiczność jednak bardziej kojarzy Queen z tych dokonań z lat 80., gdzie tego fortepianu już było zdecydowanie mniej, że dominowały syntezatory?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Paradoksalnie nie, bo jednak kojarzona jest również bardzo silnie We Are the Champions,
Bohemian Rhapsody.
Te utwory, gdzie jednak linią podstawową one były, czy Love of My Life, które były oryginalnie komponowane,
pisane na fortepian
przez Freddiego. I to jest tak, że być może także wypowiedzi samego Mercurego o tym, że on bardzo surowo oceniał swoją grę jako pianisty. Mówił, że jest bardzo przeciętnym, czy nawet były wypowiedzi, że jestem marnym pianistą, który...
No, Brian May na przykład często wspominał w wywiadach, że to była wielka przyjemność grać z Freddym jako pianistą, dlatego że on grał niczym metronom, to znaczy był niezwykle równy, jeśli chodzi
on
o
miał
grę.
Świetne, to jest raz. Drugi raz miał świetne wyczucie, świetny feeling pianistyczny, świetny czucie frazy i w tych jego partiach fortepianowych powtarza się dokładnie to, co w wokalistyce, tylko jakby w innym w innej skali, w zmniejszonej skali, to znaczy to, że on był potrafił być wiarygodny w każdym praktycznie gatunku muzycznym, za który się brał. Bo w jego pianistyce, to chciałem właśnie też napisać, podkreślić w tym artykule, jest bardzo dużo różnych gatunków. Jest...
Czyli mamy tak, odwołania do klasyki, prawda?
Mamy odwołania do klasyki. Mamy muzykę, taką stylizację klasycystyczno-romantyczną w tej słynnej balladzie Love of My Life.
Z płyty Noc w operze.
Z płyty z bardzo słynnej Noc w operze, gdzie Freddy gra tę partię instrumentalną, gdzie jest solo Briana, oczywiście gitarowe, ale też się pojawia jego dłuższa partia fortepianu i on tam gra z tak zwanym rubato, czyli takim czymś, co odpowiada w muzyce klasycznej swingowi w jazzie, czyli takim bardzo indywidualnym, płynnym falowaniem tempa i dynamiki, co charakteryzuje na przykład pianistów, chopinistów. I on to gra oczywiście w sposób prostszy niż to ma miejsce w poważnych
czyli nie
utworach.
Nie tak skomplikowane technicznie.
Ale rubato jest takie same. Rubato jest rewelacyjne. To faluje, to płynie. Podobnie w Walcu Milionera,
który za chwilę Państwo usłyszą.
Bardzo wyrafinowanym utworze nawiązującym do muzyki Johanna Straussa, do wiedeńskich walców. On gra walca i to bardzo dobry walc, również pod kątem takiej lżejszej muzyki poważnej. To jest pierwszy tak album Death on Two Legs.
Tak, intro fortepianowe rzeczywiście.
Intro fortepianowe, chyba najtrudniejsza partia Freddiego. To jest naprawdę trudna tonacja. Jest dużo tam krzyżyków, dużo czarnych klawiszy.
No i to jest jeszcze zestawione z niezwykle brutalną grą gitarzysty tutaj.
Tak, i to jest ten kontrast i on jest w tym wiarygodny. To znaczy to nie brzmi jakby on starał się na siłę tą muzykę klasyczną grać, tylko to jest u niego bardzo naturalny taki wdzięk i czar. To jest jeden z aspektów pianistyki Mercurego.
Jest też ten wodewilowy, prawda?
Jest ten też wodewilowy. Ja go nazywałem takim quasi-jazzowym. To nie jest jazz sensu stricto, bo Queen nie grał jazzu, ale odwoływał się w tych pastiszach z lat 70. w utworach typu Seaside Rendezvous.
Bring Back to Leroy Brown na
Bring
przykład.
Back to Leroy Brown, który jest generalnie takim Dixielandem, takim pastiszem Dixielandowym. I Freddy gra na tak zwanym jungle piano, czyli takim pianinie jakby celowo rozstrojonym przez różne
rzeczy położone na strunach.
I on gra tam w taki sposób przedwojenny, tak jak pianiści. I też gra świetnie. Ze świetnym wyczuciem frazy, ze świetnym feelingiem, lekko i bardzo fajnie mu to wychodziło.
No i mamy jeszcze ten styl, no powiedzmy, że rockowy, w stylu Eltona Johna, jak na przykład Don't Stop Me Now, które też nie jest trudne, nie jest łatwe do zagrania, bo tam tempo jest bardzo szybkie.
Tak, w Don't Stop Minął, on spastiszował w sumie Eltona Johna.
Zresztą upierał się, żeby gitary Briana tam nie było, żeby ten fortepian...
A nawet widzisz, o tym nie wiedziałem.
Żeby ten fortepian był na pierwszym planie.
I on jest w sumie, no jest solo oczywiście Briana, natomiast to jest trudny utwór. Może te akordy też, to co charakteryzuje Freddiego, same akordy nie są specjalnie trudne. To nie jest jakiś szczyt pianistyki w sensie właśnie harmonii, ale drive, taki szybkość, precyzja, tempo jest świetne w tych. I to jest ten trzeci kierunek rockowy, który Freddy, zwłaszcza na płytach News of the World i Jazz eksponował, bo one już są bardziej powiedzmy rockowe niż te wcześniejsze w takim tradycyjnym
ujęciu. Tak, niż te wczesne płyty.
Tak, także jest to bardzo bogata twórczość. Są rock'n'rolle, które on grał, zwłaszcza na płycie The Game. I to jest nawiązanie, tak jak jest utwór Crazy Little Thing of Love.
Gdzie Freddy gra na gitarze.
On zawsze się śmiał, że to jest na koncertach, kojarzysz, że tylko trzy akordy i
tak,
że zawsze się pomyli na tych trzech akordach. Ale on grał też rockabilly na pianinie na płycie The Game w dwóch utworach. I no to rockabilly jakby zastępowało wtedy te właśnie te quasi-jazzowe rzeczy. Szkoda, że od Hot Space praktycznie fortepian w Queenie zaczął występować.
Mamy tylko kilka piosenek, prawda? Mamy It's a tylko... Hard Life, Just Keep Passing the Open Windows.
Właśnie,
to też jest
właśnie,
świetny
bardzo,
numer.
Bardzo fajny numer z takiej płyty, którą chyba niespecjalnie,
nie
nawet
jest równa ta płyta.
The Works nie jest równą płytą. I to nawet mam wrażenie, że to jest jedna z najsłabszych płyt Queenu w ogóle.
Mimo Radio Gaga, I Wanna Break Free.
Mimo Radio Gaga, bo Radio Gaga jest rzeczywiście fantastycznym przebojem, I Want to Break Free.
Dobrą piosenką
się
popową,
nie dyskutuje,
tak.
Ale jest to jednak taki bardzo, bardzo, bardzo typowy pop. No i tam jest utwór Keep Passing the Open Windows ze świetną też, ze świetnym, pięknym, przepięknym motywem do na fortepianie, a potem A Kind of Magic, The Miracle, nawet Innuendo.
W zasadzie nie ma tam fortepianu.
Nie ma. Tam są syntezatory bardzo ciekawie wykorzystane, chyba najciekawiej na płytach Queenu, natomiast fortepian nie występuje i szkoda.
No to teraz Państwu udowodnimy, dlaczego szkoda. To będzie z płyty A Day at the Races, czyli to był rok 1976, Pieśń Milionera. Taki jest tytuł tej piosenki. Proszę posłuchać. Słuchaj, co tam się dzieje w kwestii fortepianu.
Przedpołudnik.
W którym już teraz, proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy z dziennikarzem muzycznym Jarosławem Sawicem. Powiedz mi, Jarku, czy to jest trochę tak, że ty po latach też odkrywasz Queen, chociaż byłeś wielkim fanem zawsze?
Tak, byłem wielkim fanem. To był w ogóle pierwszy zespół, którym się tak bardzo zainteresowałem, rockowy. Jak najbardziej. Teraz jak pisałem ten tekst do Lizarda o pianistyce Frediego, musiałem sobie zrobić siłą rzeczy powtórkę taką dość szczegółową.
Ale i bardzo przyjemną.
I przyjemną, bo to jest wielka przyjemność słuchania Queen. Odkryłem ponownie Queen. Pierwsze takie wrażenie, że jest to niesamowicie naturalny zespół przy wszystkich, całym tym wyrafinowaniu złożoności tej muzyki z lat 70. Nie ma się wrażenia, a jest tak czasami w tych zespołach ambitniejszych z lat właśnie 70., które też bardzo lubię, na przykład w muzyce Yes, czy nawet w świetnym, wielkim, fenomenalnym King Crimson, że są tam pewne elementy właśnie nienaturalne dla muzyki rockowej. One z jednej strony wzbogacają muzykę, a z drugiej strony pchają ją w taki kierunku, że myślisz, kurczę, jednak za bardzo kombinują.
Czyli jednak chcesz powiedzieć, przekraczają... że Queen nigdy nie tracił publiczności
nigdy
z oczu?
Nigdy nie tracił publiczności i nigdy nie tracił tego, co jest istotą rocka, esencji naturalności, żywiołowości. Nawet te największe eksperymenty wokalne, właśnie na Nocy w Operze, właśnie na Queen 2, o która też jest bardzo niedocenioną płytą.
Nie
a w
wiem,
sumie
czy nie najlepszą płytą Queen.
Na pewno najambitniejszą. Chyba Brian May ją bardzo wysoko ocenia. On mówi, że to jest muzycznie najlepsza płyta i tam jest masa kombinowania takiego z wokalami, z rytmami, z tonacjami.
No i przepiękne piosenki, żeby wymienić, chociażby White Queen.
White Queen, pierwsza taka, taki można powiedzieć poprzedzający utwór, jeśli chodzi o stopień złożoności, czyli The March of the Black Queen, tak, poprzednik Bohemian Rhapsody, tak, też 6,5 minut. Ale to wszystko jest jednak wyraźnie, ma rockowy ząb i ma przede wszystkim naturalność i wdzięk. I nie czuć, że tu jest właśnie to, co, o czym mówisz, czyli przerost nad treścią i coś, co by jednak troszkę raziło. No i to jest też dzięki, to wrócę do tego tematu, dzięki tej solidnej, świetnej podstawie, czyli tej podstawie właśnie fortepianowej. Tutaj trzeba powiedzieć, na pewno większość z Państwa wie, że no nie wszystkie piosenki Queen oczywiście były pisane na fortepian. Utwory Briana Maya były pisane w większości, to są utwory gitarowe, były oryginalne pisane na gitarę. O, to jest ciekawe, mamy jeszcze chwilkę?
Mamy chwilkę, oczywiście.
Ciekawe jest porównanie gry Frediego do utwory Briana Maya na pianinie.
Na przykład All That, tak? Z płyty nie
Ale All That ja mam wrażenie, że gra jednak Mercury. Nie wiem, czy korzystałem z dobrego źródła.
Do końca nie wiem, jak to jest z tą piosenką, bo często jeżeli Brian komponował, no to jednak Brian grał, prawda?
Tak, natomiast ja mam wrażenie, że to jest wyjątek, przynajmniej ze źródła, z których korzystałem, to tam było, że jest to All That akurat gra jakby gościnnie w utworze Briana na pianinie Mercury. Natomiast Brian gra na pewno w utworze Teotoriate, tym japońskim z
kończącym. Save Me też gra Brian?
Save Me gra Brian w balladzie z The Game. Z kolei Deacon gra na fortepianie elektrycznym w You're My Best Friend. No i to są znacznie jednak partie, powiedziałbym, uboższe. Dużo uboższe. I to jest duża różnica w porównaniu do tych partii Frediego. I to są po prostu takie tła, taki typowy akompaniament bez wyrazistego indywidualnego
stylu.
Ale
panowie na co dzień nie grali na fortepianie, więc można im wybaczyć, prawda?
No też, to też jest
Ale
prawda.
Ale też musimy dodać, że Roger Taylor, czyli perkusista, był chyba największym multiinstrumentalistą z tego zespołu, bo przecież i na basie sobie radził świetnie.
multiinstrumentalistą i był świetnym wokalistą, bo to jego rola wokalna w tych przebojach Queen i w ogóle w większości utworów, nawet Bohemian Rhapsody, przecież jest bardzo duża, bo Taylor śpiewał większość, dużo partii też w studiu.
Tych wysokich.
Tych wysokich, czy to co zrobili, mówimy o pianistyce, ale to co zrobili w Seaside Rendezvous, pastiszu wodewilowym
The Night at
the Opera, to jest niesamowita sprawa. To, że tam jest partia dęciaków, ja byłem pewien, jak zresztą jak chyba każdy, kto usłyszał, że tam są, tam jest poważna sekcja instrumentów dętych.
Tymczasem tak oni to naśladowali ustami.
Tak? Oni to naśladowali, tak, to wszystko jest zrobione na głosy. Mhm. Taylora i Frediego.
To prawda. Mamy już niewiele czasu, więc chcielibyśmy Państwu zagrać jeszcze jedną piosenkę. To wybrałeś My Melancholy Blues. To Twoim zdaniem najlepszy przykład pianistyki?
Tak, ja uważam, że to jest najfajniejsza, najlepsza partia Frediego. Dlaczego? Bo jest to w zasadzie jedyny taki stricte jazzowy utwór Queen. Harmonia jest jazzowa, to on nawiązuje do standardów z lat 50., trochę na przykład do gry Billa Evansa. Freddie śpiewa trochę jak wokalistki jazzowe. Wokalistki, nie wokaliści.
Kochał Aretę Franklin.
Aretha Franklin, Nina Simone. I tam ten feeling właśnie Frediego, to frazowanie jazzowe, ono jest niesamowite, naprawdę. Jest to tak bajecznie zagrany utwór pianistycznie, że same ręce się składają do oklasków i zawsze Melancholy Blues, jak słucham, to mam przyspieszone bicie serca i przepiękna partia. Przepiękna partia.
Bardzo Ci dziękuję, Jarku, za wizytę. Mam nadzieję, że Państwa zachęciliśmy do tego, aby także poszperać na wczesnych płytach grupy Queen. My z czarnej płyty teraz zagramy My Melancholy Blues, to był rok 77.